I oczywiście www.net.fm, tam też można oczywiście słuchać radia. To jasne, ale zawsze warte przypomnienia przy telefonie. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, Narodowa Rada Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu.
Prosto z Łodzi, ale my zajmiemy się nie sprawami polskimi, tylko międzynarodowymi. Wczoraj i przedwczoraj obchodzono rocznicę, piątą rocznicę zwycięstwa Euromajdanu w Polsce. Raczej rocznica mało hucznie obchodzona, mało pamiętana, a pięć lat temu nadzieje i marzenia były olbrzymie.
No i konsekwencje są bardzo poważne. Majdan doprowadził do odwrócenia geograficzno-politycznego wektora Ukrainy ze wschodu na zachód, miejmy nadzieję, że trwałego. Był bezpośrednią przyczyną prowokującą agresję rosyjską na Krymie i w Donbasie, a z kolei zbrojna agresja rosyjska na Ukrainie wywołała zwrot w relacjach Zachodu z Rosją i otworzyła nowy etap, zbliżony do warunków zimnowojennych, oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami co do skali i potencjału obu stron. Zatem niewątpliwie wydarzenie było fundamentalnej wagi zarówno dla Ukrainy, jak i dla naszego regionu, jak i dla relacji wschód-zachód. Stąd przecież i ożywienie na wschodniej flance NATO i szczyt walijski, i później szczyt warszawski NATO, nowe decyzje dotyczące struktur wojskowych w naszym regionie, no i przede wszystkim wojna w kraju sąsiadującym z nami, kolejny przykład rosyjskiej zbrojnej agresji. A jednak za tym jak najbardziej było to ważne.
Było to i tego nikt nie podważa. Pytanie, czy jest to ważne dla polskiej, dla partii, która rządzi w Rzeczypospolitej, która rządzi w Polsce, w Kijowie stawił się Grzegorz Schetyna jako...
Myślę, że tak i jest to niedoceniane. Uważam, że ówczesna rewolucja ukraińska, będąca w znacznej mierze rewolucją antyoligarchiczną, jakkolwiek w tym wymiarze się nie powiodła, ale miała bardzo potężny wpływ na stan mentalny Polaków. Dwie rzeczy pokazała. Pierwszą, po katastrofie smoleńskiej, pokazała, że Rosja nie jest tak silna, na jaką wygląda. Oto naród sąsiedni się przeciw niej skutecznie zbuntował, jej siły złamał, jej wpływy złamał. Drugi, ten właśnie wymiar antyoligarchiczny rewolucji ukraińskiej, sądzę, że działał trochę na zasadzie Ukraińcy zbuntowali się przeciwko swoim oligarchom, swojej władzy bezideowej i antypaństwowej de facto, prowadzącej do ruiny państwa ukraińskiego i powinniśmy oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami różnic skali, etc. i sposobu obalenia oligarchicznej władzy, który nastąpił w Polsce rok później przy pomocy kartki wyborczej, nie rewolucji, ale te wrażenie rządzenia przez kogoś, kto realizuje swoje prywatne interesy, a nie interesy państwa, również sądzę, że było wzajemne oddziaływanie miało tutaj istotne znaczenie.
To jednak do tego pytania wrócę, bo mam nieodparte wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem z Ukrainą, ma problem z relacjami z rządem ukraińskim, że ma problem, żeby znaleźć partnera takiego, który by korespondował ideowo, geopolitycznie, geostrategicznie z Prawem i Sprawiedliwością, partnera na Ukrainie.
Oczywiście to jest dłuższa historia. Po pierwsze trzeba rozstrzygnąć, o czym rozmawiamy, czy o pewnych relacjach, tak jak pan to przed chwilą ujął, w pewnym rozumieniu międzypartyjnym, tak, jakie siły polityczne w jednej czy w drugiej, w jednym czy w drugim kraju mogą być uznane za wzajemnie wobec siebie partnerskie.
A to pomaga w układaniu relacji.
To tu oczywiście nie ma takiej relacji. Natomiast jeśli chodzi o relacje międzypaństwowe, te są znacznie bardziej złożone. Z jednej strony mamy bardzo intensywną współpracę. Ośmielę się powiedzieć, że nigdy tak intensywna po 1989 roku nie była, zarówno w wymiarze wojskowym, jak i energetycznym, bankowym, komunikacyjno-transportowym. Tu przykłady można by mnożyć. Od aktywizacji brygady polsko-ukraińsko-litewskiej, przez sprzedaż najpierw optyki, a później całych wozów bojowych dla armii ukraińskiej, po szkolenia zarówno bilateralne, jak i, czyli dwustronne, jak i w ramach NATO, które są prowadzone z udziałem ekspertów wojskowych polskich dla armii ukraińskiej, i wymiana doświadczeń, bo Ukraińcy dysponują armią, która ma w tej chwili świeże doświadczenie starć z Rosją, wprawdzie specyficznych, niepełnej skali. Ten charakter wojny w Donbasie jest oczywiście osobliwy, dosyć tak to określimy, ale są to doświadczenia wojskowo cenne. Mamy bardzo dobrą współpracę w zakresie energetyki, czego symbolem było reakcja w ciągu kilku godzin na rosyjską decyzję odcięcia dostaw na Ukrainę rok temu, po negatywnej dla Gazpromu decyzji arbitrażu sztokholmskiego, i wtedy Polska w ciągu kilku godzin podpisała umowę z Naftohazem i sprzedawała gaz, tłocząc go na zasadzie rewersu w system ukraiński. Wcześniej jeszcze w 15 roku była podpisana umowa międzybankowa, swapowa tak zwana, czyli jakby wzajemne gwarancje kredytowe, tak to określmy popularnym językiem. Świetnie rozwija się współpraca komunikacyjna. LOT otworzył latem zeszłego roku szóste połączenie lotnicze, a zatem jest bardzo ekspansywną firmą polską na rynku przewozowym ukraińskim, a z kolei Ugry Żeleźnica otworzyła połączenia kolejowe Kijów-Przemyśl i Odessa-Przemyśl, no i tak dalej. No, możemy
wymieniać długo, a mimo wszystko najbardziej oklaskiwanym Polakiem z okazji piątej rocznicy zwycięstwa Euromajdanu był Donald Tusk, a na czele polskiej delegacji stał Grzegorz Schetyna. To jest chyba symboliczne. Panie profesorze, ale tutaj już nie
tak,
dam...
To jest jakby drugie skrzydło całych tych stosunków, to znaczy trzeba pamiętać, że rozwój kontaktów międzyeksperckich, zaplecza eksperckiego polskiego i ukraińskiego w poprzednich 20 kilku latach był przede wszystkim rozwojem kontaktów tego zaplecza, które jest dzisiaj zapleczem opozycji w Polsce, i ono kształtuje obraz Polski nad Dnieprem. Przykładem tego jest czy Balcerowicz, czy Nowak, czy Mirosław Czech i tak dalej, ta ekipa. I ten obraz Polski w Kijowie jest dosyć groteskowy, mówiąc w skrócie, zbliżony do obrazu Kodowskiego. Ukraińcy nie dysponują zapleczem eksperckim, które ma dobre rozpoznanie sytuacji w Polsce, i prowadzą zdecydowanie błędną politykę w zakresie kontaktów międzyrządowych. Jest to osobliwy sposób budowania partnerstwa przez podkreślanie ścisłych związków z totalną opozycją wobec rządu. No, tak się dobrych relacji nie buduje.
Panie profesorze, to my razem z naszymi słuchaczami w naszej wędrówce po globusie geopolitycznym przenieśmy się co nieco na wschód. Wczoraj orędzie doroczne prezydenta Rosji, pana Putina, i tutaj wielu obserwatorów podkreśla zmianę akcentów, trochę mniej potrząsania rakietową szabelką, trochę więcej obietnic społecznych. Widać, że być może sytuacja gospodarcza w Rosji jest coraz trudniejsza.
No to jest optymistyczny sygnał, ja bym go nie przeceniał, w tym rozumieniu, że nie po to Putin w ostatnich latach, to chyba od 2014 roku się zaczęło jakoś tak intensywniej, zarówno podnosił pobory wszelkich struktur siłowych, jak i przygotowywał się na ewentualny, mówiąc w skrócie, Majdan rosyjski, by móc siłowo stłumić wszelkie protesty. Nie po to robił, żeby w razie potrzeby z tego nie skorzystać, ale no, oczywiście gospodarka rosyjska i perspektywy tejże gospodarki są słabe. Rosyjski reżim nie jest w stanie kupować spokoju społecznego w zamian za stały wzrost stopy życiowej w Rosji. To się skończyło. Więc faktycznie dotąd można byłoby sądzić, że głównym instrumentem stabilizacji władzy grupy siłowików z Putinem na czele będą, nazwijmy to tak, fajerwerki imperialne, jakieś sukcesy, które będzie można sprzedawać tejże opinii publicznej rosyjskiej jako sukces w zakresie zbierania się ruskich, czy tworzenia ruskiego mira. Tu wydaje się, że zostało to także zablokowane, czy przynajmniej obwarowane takimi kosztami, których poniesienie jest ryzykowne. No i być może, że stąd pewne zwroty, pewne ukłony w kierunku obietnic bardziej socjalnych, tak to nazwijmy, ale ja bym tego sygnału nie przeceniał. Rosja nie jest państwem, które opiera swoją stabilizację wewnętrzną na dbaniu o własnych obywateli. Sam w ogóle pojęcie obywatela jest takim trochę formalnym, tak? To jednak nadal bardziej są oddali niż obywatele. I w związku z tym dobrze, że w tym kierunku to w tej chwili poszło, ale podchodziłbym ostrożnie do czerpania z tego jakichś daleko idących wniosków co do zmiany natury reżimu rosyjskiego. Obawiam się, że niestety takich wniosków nam wyciągać nie wolno.
I to był ostatni akapit w tej części naszej opowieści o świecie. Zamykamy nasz dziennik, panie profesorze. Zakładamy kłódkę i usłyszymy się za jakiś czas, to wrócimy do pisania kolejnych rozdziałów. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych, między innymi w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. No to co, to nam wszystkim należy się po geopolityce kawałek dobrej muzyki, Kult z płyty Tata Kazika Gwiazda Szeryfa, bo co prawda największy szeryf porządku globalnego, czyli Donald Trump, jeszcze na naszą scenę na stole w gmachu past, na stole w studiu radiowym Radia Wnet nie wyszedł, ale za chwilę wyjdzie za sprawą kolejnego gościa i będziemy patrzeć, co też robi światowy szeryf, także tutaj, nad Wisłą. Ale zanim to nastąpi, Kazik Staszewski śpiewa Stanisława Staszewskiego